Już przed pandemią eksperci alarmowali, że w Polsce jest niewiele ponad 20% dzieci, które codziennie są aktywne fizycznie przynajmniej godzinę. W takim razie co się dzieje z blisko 80% częścią tych, które nawet przez godzinę dziennie nie wykazują fizycznej aktywności? Jakie już są skutki braku fizycznej aktywności dzieci i młodzieży i jakie mogą być konsekwencje zdalnej nauki w bezruchu i jak można temu wszystkiemu zapobiegać? O tym mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A gościem audycji jest magister Ewa Rakowicz, kierownik zespołu fizjoterapeutów z Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, a także członkini Krajowej Rady Fizjoterapii, koordynatorka na województwo podlaskie. Dzień dobry pani.
Witam serdecznie.
W trakcie audycji czynny jest nasz telefon do studia 85 744 2222. Zanim jednak zechcą państwo zadać jakieś pytanie naszemu gościowi, proponuję najpierw uważnie posłuchać, bo być może odpowiedź na nie padnie akurat podczas naszej rozmowy w trakcie audycji. A przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Pani magister, jakie znaczenie ma aktywność fizyczna w wieku przedszkolnym i szkolnym? Zacznijmy od tego.
Aktywność fizyczna, szanowni państwo, ma bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi o prawidłowy rozwój dzieci, no, zwłaszcza jeżeli mówimy o wieku rozwojowym, to jest to jeden z elementów w ogóle naszego prawidłowego rozwoju, ponieważ jest to coś, co wpływa na wszystkie tu bez względu. Nie ma chyba takiego układu narządu, na który można byłoby pominąć, jeżeli chodzi o sam wpływ aktywności fizycznej na nasz rozwój. Dzieci w wieku szkolnym, przedszkolnym. W ogóle mówmy może o dzieciach, młodzieży, tak. Ładniej to teraz brzmi. Dzieci, młodzież to bardzo fajna grupa wiekowa, której na samym początku, zwłaszcza tej młodszej grupy wiekowej, wcale do tej aktywności namawiać specjalnie nie trzeba. To są dzieci bardzo chętne do podejmowania jakiejkolwiek aktywności. No, problem zaczyna się w procesie ich rozwoju, kiedy zaczynają, przychodzi ten wiek dojrzewania i tutaj oprócz tego, że powinno być zwiększone dawkowanie aktywności fizycznej w ich rozwoju, to te dzieci jeszcze wymagają dodatkowej motywacji. O tej motywacji też pewnie jeszcze dzisiaj trochę powiem. Ale no, na co wpływa? No, sam ruch oczywiście wpływa na nasz układ krążeniowo-oddechowy. No, wiadomo, że jak się ruszamy, jak wykonujemy jakiekolwiek aktywności, nasze serduszko, tak, czy cały w ogóle układ krążenia pracuje o wiele lepiej, poprawia się praca układu oddechowego. No i dzięki tym dwóm układom kolejne też mają ułatwioną pracę.
Jest większe dotlenienie, odżywienie.
Jak najbardziej. Oczywiście mam tu na myśli przede wszystkim to, co pracuje, czyli nasz układ mięśniowo-kostny, stawy, wszystko, co nami porusza, układ nerwowy, więc wszystkie inne układy w tym momencie też zaczynają lepiej pracować, ale aktywność fizyczną należy u dzieci traktować jako profilaktykę. To jest bardzo ważna rzecz, o której mało się może mówi, chociaż ostatnie lata pokazały, że jeszcze przed pandemią że jest to bardzo duży problem, ponieważ ta profilaktyka to zapobieganie chorobom cywilizacyjnym, to zapobieganie wielu schorzeniom, z którymi potem my już w dorosłym życiu mamy bardzo duże problemy. Jest to otyłość chociażby, cukrzyca, nadciśnienie, tak, czy inne choroby układu krążenia. Zaburzenia psychiczne również, może nie powinnam tego nazywać zaburzeniami psychicznymi, ale nasze stany naszej psychiki, tak, czyli te depresje, stres i jego skutki, tak, to jest też coś, co pomaga w dorosłym życiu później, także należy to traktować jako przede wszystkim również profilaktykę.
Kiedy przypomnę sobie, jaka była aktywność fizyczna mojego pokolenia w wieku szkolnym, było to z pewnością parę godzin dziennie i do tego codziennie. Mam więc wątpliwości, czy ta tylko jedna godzina dziennie zalecana przez WHO jest rzeczywiście wystarczająca, żeby mieć właściwą dla wieku dziecka sprawność fizyczną.
Jeżeli chodzi o zalecenia tej godziny aktywności dziennie, to chciałam powiedzieć, że są to najnowsze zalecenia WHO, które się pojawiły w listopadzie 2020 roku. Te zalecenia są i tak o wiele wyższe niż te, które były ostatnio wcześniej przedstawiane, czyli które się pojawiły w 2010 roku, kiedy już zauważono właśnie mniejsze chęci tego poruszania się, tego pokolenia, które pamięta właśnie podwórko, jeszcze raz podwórko.
No to lata 70. mniej więcej.
Tak, dokładnie. 80. zresztą też. 80., 90. jeszcze raczej też. Ale wtedy te dzieci rzeczywiście chętniej, aktywniej uczestniczyły w takich zajęciach na podwórku. Jest kilka przyczyn. Dla chociażby rozwój techniki, prawda? Myśmy te roczniki nie pamiętają komputerów, smartfonów, więc organizowały sobie ten czas wolny zupełnie inaczej. I jest to po prostu też tym podyktowane, więc nie możemy tego tak dokładnie porównywać.
No, lata 90. wtedy dopiero komputery się pojawiły, ale były tak drogie, że jeszcze nie wszyscy mogli je mieć.
Dokładnie, dlatego wspomniałam, że lata 90. jeszcze troszeczkę też, tak? To były te początki, takie trudne, drogie początki, tak? Które pozwalały jeszcze na zachowanie tej w miarę rozsądnej, dużej aktywności fizycznej.
Kiedy przyjrzymy się dzieciom, które ćwiczą na boisku, przy szkołach, teraz rzadki to widok, ale ja pamiętam, bo zdarzało mi się, że przechodziłem obok takiego boiska, to widziałem, że w jakiś dziwny sposób biegają, także albo nogę zarzuca, albo w ogóle postawa w tym biegu jest no, po prostu nie do powtórzenia, albo pocą się błyskawicznie, niektóre nie są w stanie zrobić przysiadów, niektóre pompek, niektóre nie są w stanie podciągnąć się. Pani na pewno w swojej praktyce no, przygląda się tej sprawności fizycznej dzieci i młodzieży i według jakich kryteriów do czasu pandemii, oczywiście teraz też pewnie, bo nic się nie zmieniło, właśnie ocenia jaka jest ta sprawność fizyczna dzieci?
Jeżeli chodzi o ocenę sprawności fizycznej, tak jak pan zauważył, rzeczywiście te wzorce ruchowe, bo tak to nazywamy, te wzorce ruchowe u tej dużej grupy, tej 80-procentowej grupy są zaburzone. Zaburzone ze względu na zmniejszoną aktywność fizyczną, ale nie tylko ilość tej aktywności się liczy. Liczy się również jakość aktywności fizycznej. Ona się zaczyna już w wieku szkolnym, kiedy dzieci idą do szkoły, kiedy uczestniczą w zajęciach wychowania fizycznego.
Ponieważ teraz zdalnie.
No teraz zdalnie oczywiście, ale ja zacznę może od tych lat właśnie 90., kiedy coraz więcej techniki zaczęło wchodzić w życie i kiedy to się zaczęło zauważać, bo to niestety, ale pokutuje już od x lat, więc i cały czas jeszcze trwa. Zaczęły się takie historie, że dzieci nie tyle unikały samego wychowania fizycznego, na którym rzeczywiście te wzorce, prawidłowy przysiad, prawidłowe bieganie, technika wykonywania jakiegokolwiek ruchu, czyli jakość, która jest bardzo, bardzo istotna dla zapewnienia prawidłowego rozwoju dziecka. Tu zaczęły się problemy zwolnień z WF-u. Zwolnień z WF-u i muszę powiedzieć, że fajne były różne akcje prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego, łącznie z fizjoterapeutami, kiedy rzeczywiście promowano zdrowie, kiedy wdrażano programy WHO, włączyły się w to władze miasta, włączało się w to NFZ, szkolnictwo i osobiście pamiętam kilka konferencji, gdzie nauczyciele wychowania fizycznego prosili o fizjoterapeutów o pomoc i wsparcie właśnie w kształtowaniu prawidłowych nawyków, ponieważ oni prowadzili zajęcia, ale kształtowanie prawidłowych wzorców ruchowych było im bardzo potrzebne, ponieważ to, o czym pan powiedział, złe bieganie na boisku, to coś, co się zauważało, co potrafiły zauważyć osoby z zewnątrz, zauważali również nauczyciele wychowania fizycznego. Oni poprosili o współpracę fizjoterapeutów i rzeczywiście odbywały się takie konferencje pod patronatem naszego miasta, władz, nie tylko miasta, ale również innych przedstawicieli, innych samorządów. I to była taka wymiana informacji i doświadczeń, gdzie fizjoterapeuci wspomagali nauczycieli wychowania fizycznego po to, żeby promować aktywność fizyczną, prawidłowe, uczyć tych prawidłowych wzorców. A do czego zmierzam? Do tego, że rzeczywiście aktywność ruchowa, rozumiana jako sport, to zdrowie, tak? a zdrowie to edukacja. Więc te trzy elementy muszą ze sobą współgrać, one muszą ze sobą funkcjonować jednocześnie, żeby prawidłowo kształtować takiego młodego człowieka.
Pani spotyka się na pewno teraz właśnie z dziećmi i młodzieżą, ale to już z tymi, którzy mają jakieś problemy. I jak pani ocenia właśnie kondycję obecnej młodzieży, dzieci?
Każdy z nas ma różne możliwości oceny. Oczywiście fizjoterapeuci zajmują się oceną funkcjonalną i tutaj do takiej oceny, w takiej ocenie również możemy ocenić kondycję. Sprawność fizyczna sama w sobie to kilka elementów, na nią się składa kilka elementów, które możemy mierzyć jako, są to zdolności kondycyjne i zdolności koordynacyjne. Tak krótko mówiąc. Wszystkie parametry są mierzalne. Zarówno osoby, które prowadzą treningi sportowe, mogą wykonywać różnego rodzaju testy sprawności fizycznej. My jako fizjoterapeuci dokonujemy oceny funkcjonalnej. I tu rzeczywiście są to parametry mierzalne. Wykonuje się je za pomocą specjalnych testów, które mają określone wartości. I są to, odpowiadając jeszcze na poprzednie pytanie, są to wartości mierzalne. Mamy te problemy, możemy to mierzyć i rzeczywiście.
No dobrze, to w takim razie, jakie najczęściej powstają wyłapane przez was problemy? Co to jest?
Ograniczenia ruchomości. Ograniczenia ruchomości w stawach, które doprowadzają z czasem do powstania wad postawy.
Ale to nie jest wymóg, że ktoś szpagat musi zrobić.
Absolutnie. Prawidłowa ruchomość to nie są nadruchomości, może tak. My nie wymagamy tak zwanej sprawności fizycznej specjalnej, bo to, o czym pan powiedział, to jest już wydolność taka, to jest sprawność specjalna, tak? Tu już mówimy o sporcie, o wyczynie, o predyspozycjach pewnych, które trzeba mieć, żeby to wykonywać.
Pani powiedzieć, co taki młody człowiek, uczeń, powinien umieć zrobić bez problemu i od razu będzie wiadomo, że on ma właściwą sprawność fizyczną?
Prawidłowy skłon w przód. Chociażby prawidłowy skłon w przód. Podczas wykonywania skłonu z prostymi kolanami, tak? Powinien palcami rąk dotknąć do podłoża.
Z wysiłkiem, czy tak?
Bez wysiłku. I bez dolegliwości bólowych, bez zginania kolan, tak, podczas wykonywania tego ruchu.
Jeszcze inne?
Inne, przysiad, prawidłowo wykonany przysiad. Tu jest bardzo duży problem, bo bardzo często dzieci nie potrafią wykonać przysiadu na całych stopach, tak? Mało tego, sportowcy czasami, dzieci, które uprawiają jakikolwiek sport i nawet chwalą się tym, że no tu mam problem funkcjonalny, zgłosiłem się na terapię, ale uprawiam sport, więc nie mam żadnego innego, tak? Nie mam problemu z własnym zdrowiem. Okazuje się, że jest, że są ograniczenia ruchomości, no i my je oceniamy, my je sprawdzamy.
Skłony, przysiady, co jeszcze?
Podskoki, skoki, ocena równowagi. Tu można wymieniać bardzo dużo testów. My oceniamy różne takie parametry. Oceniamy kontrolę postawy, umiejętność kontroli postawy, utrzymania prawidłowej postawy, wykonania jakiejś czynności, czyli oceniamy motorykę dużą, poruszanie się, pokonywanie przeszkód, schody, tak, i tak dalej. Motorykę małą, zręczność, czynności manualne, wbrew pozorom to siedzenie, o którym wspominamy i cały czas w tej chwili je mamy, już drugi rok, tak, związane jest również z zaburzeniami zręczności. No, technika się też do tego przyczyniła, tu bez dwóch zdań.
Czyli smartfonowe kciuki, smartfonowa szyja.
Jak najbardziej. To były pojęcia, które funkcjonowały na długo przed pandemią, więc to nie jest taki wymysł tych ostatniego roku. Ale z tym też dzieci mają duży problem.
Za chwilę przejdziemy do tego czasu właśnie pandemicznego, kiedy to dzieci zostały przykute właściwie do komputerów i jakie tego mogą być konsekwencje, spróbujemy rozwikłać za chwilę. Pani magister, pandemia już wiemy, że przykuła nie tylko dzieci i dorosłych także do komputerów, chociaż i przed nią wpatrywały się te nasze pociechy w różnego rodzaju ekrany, czasem po kilka, a czasem i po kilkanaście godzin. No i właśnie, czy w tym czasie kiedy nie ma tej aktywności ruchowej, coś się dzieje z naszym organizmem i co się dzieje dokładnie z układem kostno-mięśniowym takiego młodego, rozwijającego się dopiero człowieka?
Oczywiście zgodnie z obowiązującymi zaleceniami z powodu epidemii jesteśmy zmuszeni pozostać w domach. Szkoły są zamknięte, nauczanie zostało przerzucone jako zdalne, jeszcze do tej pory w niektórych klasach ono funkcjonuje. No i co się dzieje z tymi dziećmi, co się dzieje z ich układem kostno-stawowym, co się dzieje z ich mięśniami? Przede wszystkim zacznijmy od siedzenia. Dzieci spędzają bardzo dużo czasu przed komputerem. One zostały do tego zmuszone. Wcześniej mówiliśmy o tym, że zbyt dużo spędzały czasu przed komputerem, a teraz spędzają go jeszcze więcej, proszę Państwa. Przede wszystkim układ kostny, no, w wieku rozwojowym, układ kostno-mięśniowy w wieku rozwojowym wymaga ruchu dla prawidłowego jego rozwoju. Aktywność fizyczna jest niezbędna, nie tylko ilość samego ruchu, ale również jakość tego ruchu i odpowiedni ruch, odpowiednie ćwiczenia. Kościec w tym momencie zaczyna prawidłowo rosnąć, jeżeli ta aktywność jest zachowana. Kościec prawidłowo się rozwija, prawidłowo kształtują się mięśnie, one nabierają prawidłowej siły, długości, elastyczności. No i tutaj może przy tej elastyczności mięśni się na chwilę zatrzymam. W momencie, kiedy bardzo długo siedzimy, nawet sami doświadczając już jako osoby dorosłe, po minimum półgodzinnym siedzeniu jest nam ciężko wstać. Ciężko wstać, a w zasadzie chcielibyśmy znowu usiąść. My się przyzwyczajamy do pewnych zachowań ruchowych. Postawa, która mówimy, że może być wadliwa albo prawidłowa, postawa, proszę Państwa, jest nawykiem ruchowym. Skoro postawa jest nawykiem ruchowym, to wynika z wielokrotności powtarzania pewnych czynności. Jeżeli my w ciągu dnia, przez wiele dni, wiele miesięcy posadzimy takie dziecko przed komputerem i zupełnie odetniemy je od jakiejkolwiek aktywności, nie zabezpieczymy prawidłowo prowadzonych zajęć, to rzeczywiście te nawyki do niczego dobrego nie prowadzą.
Co się dzieje wtedy, kiedy dziecko siedzi non-stop? Nawet zacznijmy od tego, że siedzi przy prawidłowo przygotowanym stanowisku, czyli krzesło jest dobrze dobrane, monitor jest dobrze dobrany, ale siedzi przy tym przez cały czas.
No niestety mięśnie po prostu cały czas wykonują, nasze układy, narządy wykonują cały czas jednostajną taką pracę, która może doprowadzić do bardzo wielu zaburzeń.
Jakich?
Przede wszystkim może doprowadzić do ograniczeń ruchomości, co z kolei tak do powstania z czasem jakieś przykurcze, z którymi trzeba będzie długo pracować. No mogą to być różnego rodzaju zmiany, które w konsekwencji doprowadzą u dzieci do wad postawy.
Mówi się, że nawet zdrowego człowieka wystarczy położyć na 2 tygodnie do łóżka i on będzie chory. Już trzeba go będzie uczyć na nowo chodzić i wszystkich innych czynności. A z dziećmi to podejrzewam, że
Ależ oczywiście.
Jest.
U dzieci jest dokładnie tak samo. Wprawdzie z dorosłymi no, wygląda to przy powrocie, po takim 2-tygodniowym unieruchomieniu wygląda to inaczej, ale w momencie, kiedy długotrwale przyjmujemy cały czas jedną pozycję, to czas uruchamiania tak, naszego organizmu powinien być również odpowiednio długi. Jeżeli położymy się, tak jak pan zwrócił uwagę, na 2 tygodnie do łóżka, to my od początku musimy się uczyć wstawać, uczyć się chodzić, uczyć się prawidłowego poruszania się, a u dzieci w wieku rozwojowym, wpływ na kształtowanie jeszcze ich postawy ciała jest bardzo ważny.
Bardzo często widzimy, kiedy dziecko siedzi przy komputerze na prawidłowym krześle, przy prawidłowo ustawionym monitorze, tylko że z nogami podwiniętymi pod pośladki.
To jest to, o czym powiedziałam. Postawa jest nawykiem ruchowym. Podczas siedzenia mamy, to dobrze, że się ruszamy i zmieniamy pozycję, tak? Zmienimy pozycję, przekręcimy się, powiercimy się. To jest bardzo dobry objaw podczas siedzenia. No, chociaż nie bardzo lubiany pewnie przez nauczycieli w szkole, bo dziecko się wierci, ale ono cały czas jest aktywne, te mięśnie cały czas podczas takiej pracy nie są, że tak powiem, zamrożone w tej pracy, a one się ruszają, tak? Minimalnie, ale jak WHO zaleca, każda forma ruchu jest dobra, tak? Nawet minimalna. Niemniej jednak te dzieci siedzą w różnych pozycjach, a w momencie, kiedy sobie jedną z nich upodobają, tak, to potrafią przebywać w tej pozycji bardzo dziwnej, którą trudno jest nawet odwzorować nam dorosłym, potrafi przebywać bardzo długo. Długotrwałe przyjmowanie pozycji nieprawidłowych, ich konsekwencją jest powstanie naprawdę bardzo poważnych wad postawy.
A ile czasu w ogóle może siedzieć przy takim komputerze?
Zalecenia mówią około 30 minut siedzenia przy komputerze i powinna nastąpić przerwa.
A co w czasie przerwy?
W czasie przerwy aktywny wypoczynek. Przede wszystkim wstajemy, ruszamy się, możemy się przejść. Nawet jeżeli mamy odebrać telefon, szanowni państwo, namawiajmy do tego, żeby podczas rozmowy telefonicznej chodzić, po prostu po domu chodzić. Żebyśmy nie musieli odbierać tego telefonu na leżąco, na siedząco. Najdrobniejsze aktywności, nawet w czasie tej przerwy, są jak najbardziej wskazane.
A w trakcie samego siedzenia, na przykład kręcenie nogami, stopami, czy też takie różne ćwiczenia, które możemy mimowolnie wykonać i się przyzwyczaić do tego, czy to też coś daje?
Jak najbardziej. Takie ćwiczenia tych części dystalnych, czyli stop, kręcenie stópkami, tak, czy prostowanie nóg, zginanie w kolanie, jak najbardziej możemy zastosować. To jest coś, co raz, że pozwoli na takie aktywne siedzenie tym dzieciom. Będzie również jej zabezpieczało przed takim unieruchomieniem, długotrwałym unieruchomieniem w jednej pozycji, co nie sprzyja ich rozwojowi.
Za chwilę powiemy, do jakich wad postawy może doprowadzić właśnie takie niekontrolowane przyzwyczajenie. Do jakich wad postawy prowadzi konieczność utrzymania przez kilka godzin pozycji siedzącej w trakcie korzystania z komputera, tabletu?
W momencie, kiedy kilka godzin musimy spędzić w jednej pozycji, no wiadomo, że dziecko nie spędzi tych kilku godzin, nawet tych 30 minut, prawda? Podczas jednej lekcji zdalnej nie spędzi w jednej pozycji. Ono będzie zmieniało pozycję i mówiliśmy już o tym, że bardzo często te pozycje są nieprawidłowe. Doprowadza to do, kształtuje to przede wszystkim nieprawidłowe nawyki postawy, a te z kolei doprowadzają do wad postawy. Te wady postawy mogą być bardzo różne. Mogą być to wady w postawy płaszczyźnie strzałkowej. Przede wszystkim te takie przygarbione plecy, tak, najbardziej charakterystyczne, które wszyscy widzimy. Mogą być to skoliozy oczywiście, tak, czyli już poważniejsze zmiany, ale cały problem polega na tym, że na początku, kiedy kształtują się nieprawidłowe nawyki, dochodzi do tak zwanej dystonii mięśniowej, do nierównowagi mięśniowej. I to właśnie to, w jaki sposób będzie się to przez dłuższy czas utrzymywało, będzie decydowało o tym, jaka wada się z tego rozwinie. Nie dotyczy to tylko wad w obrębie kręgosłupa. Te wady mogą dotyczyć również kończyn dolnych, ze względu na właśnie takie długotrwałe siedzenie.
Na jednej ze stron internetowych przeczytałem: jeśli twoje dziecko ma niesymetryczne ustawienie tułowia, nierówne barki, zniekształconą klatkę piersiową, skontaktuj się z ortopedą. Być może dziecko ma skoliozę. Czy to jest na pewno z ortopedą? Najpierw?
Szanowni państwo, oczywiście, że bardzo dużo osób trafia na konsultację do lekarza ortopedy w momencie, kiedy zauważy jakiś problem. Ale wydaje mi się, że wynika to z tego, że musimy w ogóle najpierw trafić do lekarza, zanim trafimy do fizjoterapeuty. Jeżeli chodzi oczywiście o wady postawy. Rzeczywiście możemy zacząć od tego, trafimy do ortopedy, ale lekarz ortopeda, który zajmuje się diagnozowaniem, leczeniem chorób, urazów, narządu ruchu, przekieruje i tak takiego pacjenta do nas. Oczywiście on będzie potrzebny w momencie, kiedy stwierdzi, że są to choroby, tak? Choroby kości, choroby mięśni i będzie się musiał już tym zająć. Ale w momencie, kiedy stwierdzi, że jest to tylko wada postawy, może nie tylko, ale jest to wada postawy, czyli nawyk złego trzymania się, to niestety fizjoterapeuta tu będzie konieczny i fajnie jest zacząć od fizjoterapeuty.
To proszę w takim razie powiedzieć, jak rozpoznać pierwsze objawy skoliozy i co robić, kiedy coś takiego zauważymy, te objawy?
Skolioza i nie tylko.
No
skolioza, w ogóle ogólnie wada postawy. Bardzo fajnie jest właśnie obserwować swoje dziecko. Obserwować dzieci i Pierwsza rzecz niepokojąca to są asymetrie. Asymetrie, które mogą nam się pojawić w ustawieniu barków, łopatek, w ogóle w obrębie całego tułowia. Nawet zwykłe ustawienie głowy, gdzie dziecko ma tendencję, zaczyna mieć taką tendencję pochylania głowy w jedną stronę, skręcania ją w jedną stronę, może być już sygnałem dla nas, że trzeba tej postawie się baczniej przyjrzeć. Możemy, oczywiście to są takie pierwsze zalecenia. Sposób chodzenia, grania w piłkę, obserwacja dziecka podczas aktywności, tak jak wcześniej żeśmy o tym mówili. Brzydko biega na palcach, nie biega tak jakbyśmy, jak sobie wyobrażamy to bieganie, więc są to pierwsze sygnały, które na pewno będą wymagały konsultacji w tym kierunku, aby zapewnić prawidłowy rozwój takich dzieci.
No i wtedy iść do lekarza rodzinnego, czy do ortopedy, czy w ogóle skonsultować się z jakimś fizjoterapeutą. Co robić?
Mamy bardzo dużo możliwości. Na pewno rodzice, kiedy mają jakiekolwiek wątpliwości, zaczynają od lekarza rodzinnego, prawda? Od którego otrzymują skierowanie i takie skierowanie mogą otrzymać albo do lekarza ortopedy, albo do lekarza rehabilitacji. Mogą otrzymać skierowanie również bezpośrednio do fizjoterapeuty. Od kilku lat mamy możliwość otrzymywania już takich skierowań. Bardzo dużo dzieci trafia bezpośrednio do nas. Oczywiście, jeżeli podczas naszego badania, podczas naszej oceny funkcjonalnej, jakieś problemy, z którymi mamy, my odsyłamy takie dziecko na dodatkowe specjalistyczne konsultacje. Ale bardzo często nasza konsultacja już wystarczy, żeby przeprowadzić, zakwalifikować takie dziecko do odpowiedniego postępowania fizjoterapeutycznego i taką terapię zaaplikować. Pamiętajmy jednak, że każdemu dziecku taka terapia potrzebna jest indywidualnie dobrana. Ono musi mieć zindywidualizowaną terapię. Nie możemy posiłkować się jakimiś ulotkami, ogólnymi zaleceniami, bo nie wszystkie zalecenia będą odpowiednio na pewno dobrane dla każdego.
Czyli ta klasyczna, stara metoda z chodzeniem z książką na głowie, to nie dla wszystkich?
Teoretycznie też nie dla wszystkich, bo są dzieci z niepełnosprawnościami. Także jeżeli one sobie poczytają gdzieś w ulotce, że mają chodzić z książką na głowie, to po pierwsze mogą nie wykonać takich czynności, tak? Więc stąd mówię o indywidualizacji tych ćwiczeń.
Ale kiedyś były takie ćwiczenia.
Jak najbardziej.
Z trzymaniem książek, to chodzi o jedzenie przy stole, pod rękami.
Jak najbardziej. One kształtowały właśnie tę kontrolę posturalną, tak? Kontrolę posturalną, a potem pomagały nam nałożyć ruch, prawidłowe wykonanie ruchu przy właśnie utrzymaniu prawidłowej postawy. To były bardzo ważne czynności. W tej chwili są to elementy pracy, metody fizjoterapeutyczne.
Ale czy to nie zginęło?
Nie.
Cały czas to istnieje,
tylko ja o tym
nie wiem.
Wbrew pozorom nie zginęło. Jest przeprowadzane w zupełnie innej formie, ale jako właśnie metody terapeutyczne, ale już nie chodzenie może tylko z książką, ale to nadal istnieje. Jest po prostu przełożone na metody terapeutyczne.
To za chwilę przejdziemy do bardziej poważnych urazów, nazwijmy, bo chodzi na przykład o zerwanie więzadeł krzyżowych. Skąd się to bierze i jak temu można zapobiec? To będzie ostatnia odsłona naszej audycji, a dziś mówimy o sprawności fizycznej w kontekście nauki zdalnej i tego wszystkiego, co pandemia nam tutaj przygotowała. I wracamy do rzeczy, które zdarzają się niestety również i dzieciom, nie tylko sportowcom wielkim, ale także właśnie dzieciom. Specjaliści mówią, że problemem mogą być zerwania więzadeł krzyżowych. To bardzo specjalistyczna nazwa, ale ja bym to rozszerzył nawet do innych urazów, jakie występują, które dokładnie więzadła na przykład chodzi, gdyby pani nam mogła powiedzieć, i dlaczego do ich zerwania może dochodzić z powodu braku właśnie aktywności ruchowej?
Może nie rozwijajmy, które więzadła, bo tutaj trzeba byłoby poruszyć bardzo długi temat, pewnie przeznaczony na odrębną audycję, jeżeli chodzi o anatomię człowieka, ale przejdźmy tak ogólnie o tych urazach, zerwaniach więzadeł, bo rzeczywiście takie do takich sytuacji też może dojść. Przede wszystkim mowa o urazach, o konkretnych urazach, do których dochodzi wtedy, kiedy prowadzimy siedzący tryb życia, cały czas przyzwyczailiśmy się do utrzymywania jednej, najczęściej nieprawidłowej pozycji i chcemy podjąć jakąkolwiek aktywność ruchową, bo tak chcemy, bo tak, taki mamy raptem pomysł i nieodpowiednio się za to zabieramy. Ruch, proszę Państwa, to zdrowie, ale to zdrowie można tym ruchem również popsuć. Jeżeli zabierzemy się za wykonywanie jakiejkolwiek aktywności bez rozgrzewki, bez odpowiedniego przygotowania, rzeczywiście do takiego urazu, do takiego zerwania może dojść. Jeżeli nie do zerwania, bo to już są takie ekstremalne przypadki, to bardzo często i chyba najczęściej dochodzi do różnego rodzaju stanów zapalnych, ścięgien, tak, więzadeł. To są dosyć poważne urazy, poważne sytuacje, których nie wolno bagatelizować. Nie tylko nagłe sytuacje, czyli jakiś nagły bodziec może do tego doprowadzić, czyli jakieś nagłe rzucenie piłką, kopnięcie, podejmowanie jakiegoś...
Zrobienie nawet większego kroku niż zwykle.
Dokładnie. Często w takich sytuacjach, kiedy emocje jeszcze biorą górę, tak, podczas również gier i zabaw ruchowych, nieodpowiednio prowadzonych, bez nadzoru, może do tego dojść. Oczywiście utrzymywanie niepoprawnej postawy ciała również może być przyczyną rozwoju takich zapaleń, takich stanów zapalnych, ponieważ jest to też długotrwałe utrzymywanie się nieprawidłowego bodźca, które wpływa na nasz układ mięśniowy. Oczywiście tych przyczyn jest bardzo dużo. Praca w niewygodnej pozycji, nieprawidłowa technika wykonywania różnych ćwiczeń fizycznych. Tu można wymieniać tych naprawdę przyczyn bardzo, bardzo dużo.
Mówi się często jeszcze o przykurczach. Z czego one wynikają?
One właśnie wynikają z braku tej aktywności ruchowej, utrzymywania długotrwałego nieprawidłowej pozycji, niewygodnej pozycji. Jeżeli długotrwale wynikają z dystonii mięśniowej, jeżeli przez bardzo długi okres czasu przyjmujemy nieprawidłowe pozycje, to pojawia się właśnie ta dystonia, ta nierównowaga mięśniowa i w tym momencie my się zaczynamy przyzwyczajać, kształtować ten nieprawidłowy nawyk i to są początki powstawania właśnie przykurczy.
Długotrwała praca na klawiaturze komputerowej może powodować także uszkodzenie ścięgien, mięśni prostowników, przedramienia, w konsekwencji doprowadzając do następowego zapalenia. Jak to można wytłumaczyć? No te mięśnie to najprościej mówiąc, już pani mi pokazała, że te, które są na zewnątrz, to są
prostowniki,
tak. A te, co są wewnątrz.
Dokładnie. W jaki sposób dochodzi do tych zapaleń? Tak jak już wcześniej mówiłam, wykonywanie pewnych czynności stale powtarzających się, czyli mamy taki bodziec o małym, średnim nasileniu, długotrwały, może doprowadzić właśnie do zapalenia ścięgien, pochewek ścięgnistych.
I to się objawia bólem?
Przede wszystkim trzy podstawowe objawy to ból, obrzęk i ograniczenie ruchomości.
I co wtedy robić?
No przede wszystkim w zależności od okresu choroby, na pewno poddawany taki pacjent jest leczeniu farmakologicznemu, ale oprócz tego jak najszybciej potem, w momencie kiedy wejdziemy już w okres podostry, jak najszybciej musimy takiego pacjenta uruchomić. Uruchomić, żeby zapewnić utrzymanie prawidłowych zakresów ruchu. Oczywiście ruchem możemy działać przeciwbólowo, możemy działać przeciwobrzękowo.
Także czasem mówi się, że pewne bóle można rozchodzić albo rozruszać. Czy to dobre pojęcie, czy raczej nie wykonywać wtedy?
Z jednej strony coś w tym jest, tak? Pewien ból można, jeżeli coś nas boli, jak długo posiedzimy, to rzeczywiście wstaniemy i możemy to rozchodzić. To takie popularne pojęcie. Rzeczywiście możemy to rozchodzić, ale nie każdy ból się da rozchodzić. Absolutnie nie każdy. Jeżeli w przypadku takich sytuacji, do których dojdzie do zapaleń, tych stanów zapalnych, no niestety, ale tu już wymagana jest pomoc specjalisty, ponieważ może to skutkować zamrożonym stawem na przykład, czyli nieodwracalnymi zmianami ograniczenia ruchomości w stawach.
Pani magister, to w takim razie na koniec spróbujmy dać, jak chociaż pani powiedziała, że indywidualnie trzeba podchodzić do każdego, ale chociaż kilka takich ogólnych, na pewno nikomu nie szkodzących rad, co robić, kiedy jesteśmy właśnie przykuci do tych komputerów, a właściwie my i nasze dzieci, żeby jakoś zapobiegać właśnie tym wszystkim dolegliwościom, które wynikają z tego.
Bardzo proszę. Przede wszystkim, no nie jestem zwolenniczką jednej kartki z ćwiczeniami dla wszystkich, bo tak jak powiedziałam, ruch to zdrowie, tak. Ale tym ruchem możemy to zdrowie również zepsuć. Ale jeżeli chodzi o ogólne zalecenia, jeżeli przebywamy w domu, bo niekiedy jesteśmy zmuszeni w ostatnich czasach coraz dużo przebywać w domu, bądźmy jak najbardziej aktywni. Niech to będą najprostsze aktywności. Niech to będzie spacer po pokoju, nawet podczas rozmowy telefonicznej. Niech to będzie taniec, chodzenie po schodach, aktywne jakieś prace domowe również. Też jest to dobra dawka ruchu. To jest pierwsze zalecenie. Kolejne to krótkie przerwy w ciągu dnia, ale aktywne. Więc jeżeli jesteśmy zmuszeni do pracy zdalnej, co 30 minut wstańmy. Przejdźmy się, wykonajmy jakąkolwiek, nawet naczynia możemy pozmywać, tak, w domu, jeżeli przebywamy, poodkurzać, wykonać jakiekolwiek drobne prace domowe, niech to będzie aktywna przerwa, przerwa podczas pracy. Jeżeli chcemy odpoczywać, też nie siedzimy, wstajemy, ustawiajmy sobie różne przedmioty daleko, przejdźmy się po herbatę, po wodę, po cokolwiek, wstańmy, ruszajmy się. Też bardzo zalecenie naprawdę dla wszystkich. No i spacer po domu. Spacer po domu, jeżeli nie mam innych możliwości, jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji.
Ale jeżeli mamy możliwości, to dużo lepiej, jak zwłaszcza najbardziej, przy takiej pogodzie wyjść na podwórko.
Taka pogoda na pewno sprzyja spacerom poza mieszkaniem. Domem.
Patrzę za okno, jest śliczna pogoda, a zatem na spacer wybierajmy się. Moim i Państwa gościem była magister Ewa Rakowicz, kierownik zespołu fizjoterapeutów z Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, a także członkini Krajowej Rady Fizjoterapii, koordynatorka na województwo podlaskie. Dziękuję Pani bardzo.
Dziękuję uprzejmie.
Te i wszystkie archiwalne audycje z cyklu Szlachetne Zdrowie mogą Państwo odsłuchać na stronie internetowej naszego radia, a ja dziękuję za uwagę i życzę zdrowia. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.